podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk gościem jest dziś profesor doktor habilitowany Jacek Zieliński, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Witam pana profesora, dzień dobry.
Witam szanowną panią redaktor, witam szacownych słuchaczy.
Pan profesor zajmuje się operacjami chirurgicznymi przewodu pokarmowego, między innymi, bo nie tylko, ale to jest chyba pana taki koń, tak można powiedzieć. Czy lekarz właśnie specjalizujący się w takich zabiegach, w takich operacjach musi być bardzo wszechstronny? No bo przewód pokarmowy to się zaczyna na górze, a kończy na dole, tak? Krótko mówiąc i obrazowo. I operacja każdego odcinka to jest zupełnie inne zadanie.
To prawda. Właściwie od lat na świecie i również i w Europie i w dużych centrach medycznych zmierza się do tego, żeby wprowadzić specjalizacje narządowe. To nie jest jakby bardzo dobra opcja. I na przykładzie przewodu pokarmowego wyróżnia się nawet zespoły chirurgiczne, które zajmują się górnym odcinkiem przewodu pokarmowego, dolnym odcinkiem, czy ewentualnie okolicą nowotworów wątrobowo-trzustkowych. To jest jedno z rozwiązań, które jest wykonywane w centrach takich chirurgicznych. To oczywiście ma odniesienie również i do innych narządów, do raka piersi, raka skóry, czerniaków, mięsaków. Decyzje w takim centrum i w takiej specjalizacji narządowej oczywiście odbywają się w takich multidyscyplinarnych teamach, które decydują o tym, jaki ma być przebieg leczenia, jaka ma być sekwencja leczenia.
Czyli to nie jest tak, że jedna osoba decyduje dzisiaj nowocześnie lecząc, biorąc pod uwagę właśnie te nowoczesne metody, jak pacjent będzie potraktowany, co tam będzie z nim się działo. Tylko to jest decyzja grupowa, jakby zespołowa.
Dosłownie. No, dla przykładu podam na przykład nasz team, z czego, jakich osób się składa, jakich specjalistów. To jest chirurg onkologiczny najczęściej, to jest onkolog kliniczny, który zajmuje się właśnie chemioterapią i innymi terapiami, radioterapeuta, radiolog, ale i cała rzesza innych specjalistów, psycholog, rehabilitant, więc tak jak państwo widzą, jest to zespół ludzi.
I ten zespół ustala po prostu po kolei, co się będzie działo z pacjentem, że najpierw na przykład będzie operacja, potem będzie chemioterapia, potem pacjent będzie jeszcze ewentualnie miał radioterapię albo jakieś inne czynności medyczne trzeba będzie podjąć, żeby go wyprowadzić z tej choroby, tak? Wyleczyć.
Dosłownie, to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie, bo w takim teamie doświadczenie każdego ze specjalistów uzupełnia nam...
Nie zawsze jesteście tego samego zdania co do leczenia?
Zdarza się czasami, ale wydaje mi się, że każdy co jakąś cegiełkę dokłada do tej decyzji i chyba to jest przede wszystkim najważniejsze dla chorego i dla jakości leczenia.
Zawsze się mówiło, ja tak słyszałam od lat, że to chirurgia jest tą najważniejszą w przypadku onkologicznych zmian u pacjenta metodą leczenia, bo można radykalnie wyciąć guza i pozbawić się jakby możliwości rozwoju tej choroby. Czy rzeczywiście i jak dużo zależy od sukcesu operacji, ten sukces dalszego leczenia? Bo ta resekcja nowotworu, czyli wycięcie go, nie zawsze kończy to leczenie, prawda?
To prawda. Natomiast oczywiście przygotowanie do zabiegu jest bardzo istotnym elementem jakby nas zabiegowców i na ile się przygotujemy, na ile potrafimy wykonać zabieg, tym ta jakość jest oczywiście tej chirurgii dobra i staramy się jakby wykonać to jak najlepiej. Oczywiście musimy wykonać operację radykalnie.
Operacja radykalnie wykona... znaczy, że całkowicie wyciąć, tak?
To znaczy wyciąć jakby całkowicie ten nowotwór. Oczywiście w czasie zabiegu my oceniamy to jakby naocznie i wszystkimi zmysłami, które jakby posiadamy. Natomiast weryfikacja ostateczna następuje dopiero po ocenie preparatu wyciętego jakby.
Czyli to wykonuje już na przykład zakład patomorfologii, lekarz, który ocenia to pod mikroskopem, tak?
Dosłownie ta ocena pod mikroskopem to są szczegółowe badania też immunohistochemiczne, które wykonują koledzy z patomorfologii i one dopiero dają nam wgląd w jakim etapie jesteśmy z chorobą, jakie mamy możliwości leczenia, terapii.
A co tak naprawdę stanowi o sukcesie zabiegu? To ręce chirurga, jego oczy... No bo to jest chyba bardzo istotne, ta sprawność w wykonywaniu tych zabiegów, prawda?
Czy generalnie od lat się mówi jakby, że chirurg jest głównym takim czynnikiem ryzyka przy tym czynnikiem jakby przy wykonywaniu tych skomplikowanych operacji.
Tak zwany czynnik ludzki, tak?
Czynnik ludzki, oczywiście, to doświadczenie, ale tak jak wspominaliśmy wyżej, jednak to jest praca w zespole. To nigdy nie jest ten jeden chirurg sam na sali operacyjnej. To jest zawsze
ktoś
zespół.
Drugi, kto patrzy mu na ręce trochę, można
patrzy
tak powiedzieć.
Patrzy na ręce,
tak?
Pomaga i myślę, że chyba ta zespołowość jest największa. Nie ma ważniejszych, mniej ważnych. Wszyscy właściwie pracują w jednym celu, żeby uratować chorego.
Teraz, jeśli mówimy już o chirurgii, to mówimy o różnych możliwościach przeprowadzenia zabiegu, prawda? Bo można zrobić zabieg metodą klasyczną, czyli po prostu pacjent jest operowany tak w sposób klasyczny. Może być też metoda laparoskopowa, a wręcz mówi się nawet o możliwościach, jakie będzie niosła chirurgia robotyczna, która coraz częściej jest, mówi się też w Polsce o tym coraz częściej, a na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych jest to, można powiedzieć, może nie powszechne, ale dosyć częsta metoda operacji. Ja chciałam się zatrzymać przy tych zabiegach laparoskopowych. Czy wszystko można operować metodą laparoskopową? Kiedy się to odstępuje od takiej metody?
Ja bym chciał jeszcze sprecyzować jeszcze pojęcia technik małoinwazyjnych jeszcze przed tym rozwinięciem tematu, ponieważ techniki małoinwazyjne to jest ogólne pojęcie, które obejmuje i laparoskopię, robotykę, zabiegi endoskopowe w nowotworach, które są coraz częściej wykonywane w ogóle w ośrodkach tych medycznych jakby. Natomiast oczywiście techniki małoinwazyjne jak najbardziej. Oczywiście
Bo proszę wytłumaczyć w takim razie, panie profesorze, słuchaczom, co to znaczy te techniki małoinwazyjne, że pacjenta jak się...
Techniki małoinwazyjne polegają na tym, że jakby uzyskujemy radykalność wycięcia nowotworu, ale jednocześnie robimy jak najmniej szkód związanych z
tym. Czyli jak najmniejsza jest rana pooperacyjna, tak? O to
dosłownie
chodzi.
Tak, to oczywiście ma implikacje dalsze, typu szybsze gojenie, szybszy powrót do domu, lepsza jakość życia chorych, więc to ma oczywiście duże znaczenie. I oczywiście na przykładzie i tak grubego tylko podam, że w Polsce wykonuje się 17 tysięcy operacji w zakresie raka jelita grubego. I odsetek wykonywanych operacji małoinwazyjnymi technikami typu laparoskopia w raku jelita grubego osiąga około 50%. No oczywiście w krajach rozwiniętych, jak na przykład Szwecja, ten odsetek osiąga około 90-95%, więc jeszcze mamy co do zrobienia.
A panie profesorze, to znaczy, że czego na przykład, w jakich sytuacjach tymi mało inwazyjnymi metodami nie może lekarz działać? Trzeba rzeczywiście zrobić duże cięcie i po prostu w taki sposób klasyczny, to się tak nazywa, tak? Operować pacjenta.
No są sytuacje takie, kiedy rzeczywiście nowotwór jest zbyt mocno zaawansowany, są trudne warunki anatomiczne, czy inaczej mówiąc powoduje to na przykład zwiększenie ryzyka powikłań jakichś okołooperacyjnych. Więc w tym wypadku raczej wtedy odstępujemy, chociaż wypada jakby od tych metod zaczynać, a później ewentualnie je zmieniać na technikę otwartą.
Skąd chirurg wie, że wyciął cały obszar objęty nowotworu? Bo pytam o to dlatego, że pacjenci często po takich operacjach zastanawiają się, czy wszystko zostało usunięte, czy nie będzie nawrotu choroby, czy oni są już bezpieczni.
Tutaj właściwie to, co już wspominaliśmy, nie? Czyli to duże doświadczenie chirurga, który patrzy, dotyka, ocenia i oczywiście dobre przygotowanie do operacji.
Czyli tego guza tak naprawdę widać?
Jesteście... Widać oczywiście, natomiast nie widać tej granicy między guzem a tkanką zdrową. I to jest właściwie ta największa sztuka jakby.
Żeby nie wyciąć za dużo, ale nie wyciąć też za mało, tak?
Dosłownie, bo rozszerzenie jakby zabiegu daje nam pewne następstwa. Bardziej jakby urazowość zabiegu zwiększa się.
Czy często trzeba tych reoperacji, takich docinek tak zwanych przez pacjentów w ten sposób nazywanych dokonywać? Czy to jest jakieś ryzyko dla pacjenta?
W ogóle reoperacje właściwie można by takie podzielić właściwie na takie, które my wykonujemy wcześniej. To są w okresie okooperacyjnym, czy około pierwszych 30 dni po operacji. I te, które są wykonywane później. No, najbardziej chyba takie problematyczne i najtrudniejsze w decyzjach są te wykonywane wcześniej, bo one rzeczywiście wymagają przygotowania, decyzji, czy rzeczywiście musimy w tą jakby ponownie otwierać. Ale oczywiście ten odsetek nie jest duży jakby. To jest, zależy oczywiście, każdy ośrodek ma swój jakby statystyki prowadzi, ale generalnie jest to takich
to
operacji.
To powiedzmy w takim razie tak słuchaczom obrazowo. Jest operacja, chirurg wycina zmianę nowotworową, potem to idzie do badania histopatologicznego i okazuje się, że tkanka dookoła tego guza no jest jeszcze zajęta, tak? Na przykład nowotworem.
No, w tym ujęciu, bo ja akurat myślałem o tym, o tych powikłaniach takich ostrych, takich chirurgicznych. Natomiast jeżeli mówimy o takich, że my z przyczyn onkologicznych musimy jeszcze wchodzić ponownie, no to to może być nawet kilkanaście procent tak naprawdę, szczególnie w chirurgii piersi jakby. To wtedy my obserwujemy, że musimy jeszcze raz jakby, no ale...
Czyli tutaj powód jest taki, że lekarz nie chcąc za bardzo okaleczać, za dużo wycinać, wycina mniej i później okazuje się, że jednak trzeba jeszcze dociąć. I to jest powód tych dodatkowych operacji.
Dosłownie,
tak?
Pomimo, że my się dobrze przygotowujemy do operacji, jeszcze sprawdzamy te tkanki w czasie zabiegu, czy dobrze wycięliśmy.
No właśnie, a jak to można zrobić?
No mamy na przykład urządzenia do oceny na przykład tkanki piersiowej na przykład z guzem. Oceniamy na przykład marginesy, więc wtedy sprawdzamy na sali, czy mamy marginesy dobre, czy nie. Wydaje nam się, że jest ta radykalność już zachowana.
Tak samo w operacjach onkologicznych bardzo często pacjenci mają wycinane węzły chłonne. Tak. Okoliczne tam w okolicy występowania tego nowotworu. Też kiedyś inaczej trochę to przebiegało, prawda? Wycinało się chyba tych węzłów więcej niż obecnie.
Dosłownie.
Technika się zmieniła,
dosłownie
operowania.
Tak, bo niestety tak jest, że my w chirurgii nowotworów musimy usunąć nowotwór i usunąć węzły chłonne lub też przynajmniej jakby reprezentatywne tkanki. Tu akurat jest też postęp w kierunku technik małoinwazyjnych, znany już, stosowany już od dobrych kilku dekad, że usuwamy na przykład węzeł wartowniczy tak zwany, czyli jeden węzeł chłonny, który ma nam mówić o stanie węzłów.
Bo jeśli chodzi o anatomię, jak to wygląda, tych węzłów jest więcej, tak?
To znaczy, to jest osobnicza jakby historia, ile kto ma węzłów tak naprawdę. Natomiast dzięki metodom takim i technikom, które nam pozwalają obrazować i lokalizować te węzły w czasie zabiegu, ograniczamy ten zabieg, bo to również daje okaleczenie i powikłania.
Właśnie, powikłania po usunięciu węzłów chłonnych, jakie są
to, to są najczęściej takie zbiorniki chłonne tak zwane, których my nie obserwujemy w chirurgii ogólnej. To jest akurat typowe dla zabiegów z kręgu właśnie onkologicznych.
Czyli może się pojawić na przykład obrzęk, tak? Kończyny
obrzęk,
albo...
Obrzęk, kończyny to również, ale też może chłonka się zbierać w miejscu tego przeprowadzenia zabiegu, gdybyśmy go rozszerzali na przykład o usunięcie węzłów chłonnych.
Panie profesorze, a co można zrobić, żeby minimalizować powikłania pooperacyjne w chirurgii onkologicznej, na przykład właśnie przewodu pokarmowego, czyli na przykład wraku jelita grubego, bo co może się wydarzyć na sali operacyjnej? Różne rzeczy mogą się wydarzyć.
Na sali operacyjnej oczywiście jak najbardziej tak, no ale jakby po to się szkolimy, żeby jakby tych powikłań było jak najmniej. To jest nasz główny cel jakby. Ale w latach 90. opracowano taki protokół przygotowania kompleksowego chorego przed zabiegiem. To jest protokół o skrócie angielskim ERAS tak zwany, który właściwie polega na kompleksowej opiece okooperacyjnej. I to jest, złożony jest z przygotowania przedoperacyjnego. I tutaj jest bardzo wiele różnych punktów.
To
jest taka checklista, którą my sprawdzamy, informujemy chorego, przypominamy. I to trwa w granicach 2-3 tygodni czasami.
Czyli to nie jest tak, że co chirurg to ma jakieś swoje własne standardy. Musi stosować się do standardów przyjętych przez międzynarodowe organizacje chirurgów, tak? I według tego ten zabieg po prostu jest realizowany.
Dosłownie, także inaczej mówiąc, my chirurdzy pracujemy jeszcze przed chirurgią, mimo poza salą operacyjną. To jest bardzo ważne, oczywiście cały zespół wspomagający to wykonuje, ale to jest oczywiście bardzo istotne. Później jest oczywiście drugi element, to jest ten zabieg operacyjny, o którym już wspominaliśmy już. No i cały okres pooperacyjny, który również wymaga dużej wkładu
naszego. Pacjent wtedy też jest pod opieką chirurga, który... Po pierwsze sprawdza, czy rana pooperacyjna się dobrze goi, tak? Czy się nic nie dzieje.
Dosłownie, no dobrym zwyczajem jest tego chorego jakby następnego dnia zobaczyć. Oczywiście tak my to robimy w klinice. Po prostu, żeby zobaczyć, jak on się czuje, co się dzieje.
A wspominał pan profesor o różnych urządzeniach, które używane są na sali operacyjnej w trakcie właśnie do oceny chociażby obszaru objętego chorobą nowotworową, czy właśnie do oceny węzłów chłonnych. To są różne urządzenia, które wspomagają pracę chirurga. Jedno z takich urządzeń niedawno pan opracował z grupą z naukowców z Politechniki Gdańskiej. I to jest urządzenie, które w czasie operacji pozwala ocenić stan ukrwienia narządów. Dlaczego ono jest tak potrzebne? Dlaczego jest tak ważne, że aż zdecydowaliście się opracować tego rodzaju urządzenie?
Dlaczego? To wynikło po prostu z praktyki, którą my stosujemy. Ponieważ każda operacja, szczególnie operacja na przewodzie pokarmowym, wymaga dobrego ukrwienia danego odcinka przewodu pokarmowego. W związku z tym, jeżeli mamy rzetelną, dobrą ocenę stanu ukrwienia, to automatycznie zwiększamy szansę na przeprowadzenie pomyślnie zabiegu. Zabieg polega na tym, że my usuwamy fragment jakiś tam jelita z chorobą i później musimy ten przewód pokarmowy odtworzyć. I musimy mieć bardzo wiarygodną ocenę stanu ukrwienia.
Czyli te ukrwienie, jeśli by na przykład byłby problem z ukrwieniem, to co się może zdarzyć? To będzie powikłana taka operacja,
problem,
tak?
Problem z ukrwieniem, który my chwilowo oceniamy wzrokowo i nie tylko, też mamy urządzenia z użyciem barwników, które również nam pozwalają ocenić stan ukrwienia tkanek, ale jeżeli nie ocenimy tego stanu wiarygodnie, to automatycznie mamy niedokrwienie tych partii jelita przewodu pokarmowego i w tym sposobem mamy nieszczelności tak zwane.
A i wtedy po prostu pacjent może mieć duże problemy z czym na przykład?
To jest już nieszczelność przewodu pokarmowego jest stanem, który może zagrażać życiu. Oczywiście zależy od skali oczywiście tej nieszczelności jakby, ale to jest jakby główna istota tego naszego projektu, żeby spróbować stworzyć taki prototyp, który właściwie mamy już do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego i to udało nam się właśnie...
Już pan używał na sali operacyjnej?
On jeszcze jest w etapie, był w laboratoriach już testowany. Teraz oczywiście dosłownie na początku maja będziemy go testować już na
klinicznie.
Zwierzętach. Klinicznie, na zwierzętach.
A jak to działa w takim razie? Jak to będzie, że tak powiem, się używało?
To będzie urządzenie, które będzie pozwalało na wprowadzenie specjalnej sondy do przeciętego jelita i tam będziemy z metodą dwóch zjawisk fizycznych sprawdzali stan jakby ukrwienia tego odcinka przewodu pokarmowego. Oczywiście jest to prototyp, jest to nowe urządzenie, które wymaga oczywiście jeszcze wiadoma sprawa
badań,
korekt i tak dalej, ale uważam, że takie przedsięwzięcie ma sens, bo jeżeli się okaże nam, że to będzie akurat dobra droga, to użyjemy do również innych narządów.
No właśnie, a jakie narządy tutaj brane są pod uwagę?
Też na przykład jest i wątroba, jak i również i powłoki skórne. To też oczywiście będzie kolejny punkt naszych zainteresowań, żeby również po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo zabiegów, żeby nie było tych powikłań.
Pan profesor współpracuje w tym zakresie z Politechniką Gdańską. Skąd ten pomysł na współpracę? To jest jedyny wasz projekt realizowany obecnie?
Z Politechniką Gdańską to już tradycja współpracy z 10 lat. Przede wszystkim z Katedrą Inżynierii Biomedycznej. Tam kierowany obecnie przez profesora Jacka Rumińskiego, a współpracę mam z profesorem Wtorkiem, jego zespołem jakby, gdzie tam właśnie opracowaliśmy urządzenie do biopsji tkanek miękkich na przykład, co też uważam jest bardzo istotne, jeśli chodzi o pobieranie materiału w chirurgii onkologicznej. Kolejny projekt to znakowanie tkanek miękkich, czyli stworzyliśmy taki aplikator do znaczników. Ten projekt, o którym wspominaliśmy, o ukrwieniu, ale też ostatnio też jeszcze będziemy zaczynać projekt dotyczący ukrwienia brzegów rany, co uważam też ma istotne znaczenie w pracy chirurga.
Także życzymy w takim razie powodzenia w tych wynalazkach, bo to można tak nazwać.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Jacek Zieliński, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Witam pana profesora ponownie.
Witam.
W ostatnich latach w leczeniu chirurgicznym wielu nowotworów przeprowadza się tak zwane zabiegi oszczędzające. Kiedy chirurg informuje o tym pacjenta, pacjent czasami może nie do końca rozumieć, co to znaczy. Proszę wyjaśnić, w jakich przypadkach jest możliwe stosowanie takiej metody leczenia i czy tylko, kiedy nowotwór nie jest rozwinięty, jest to wczesna faza, wczesny stopień, wczesne zaawansowanie nowotworu?
Już kilkanaście lat temu stwierdzono, że na podstawie badań wielośrodkowych, że nie trzeba zawsze wykonywać wycięcie z rozległym marginesem tkankowym, by uzyskać radykalność onkologiczną. Przykładem tego jest rak piersi, gdzie akurat możemy wykonywać i wykonujemy zabiegi oszczędzające, ale też trzeba wiedzieć, na jakim etapie nowotworu. Czyli nowotwór jest klasyfikowany jakby od 1 do 4, gdzie dwa pierwsze stopnie są jakby na wczesnym etapie nowotworu, później jest taki trzeci stopień graniczny i czwarty to jest, kiedy mamy rozsianą chorobę nowotworową. Więc to jest rezerwowane dla zaawansowania nowotworów w przypadku piersi i nie tylko do stopnia pierwszego i drugiego.
Czyli to jest, rozumiem, ten wczesny nowotwór, który można w ten sposób zoperować, ale czy skuteczność leczenia takiego oszczędzającego jest taka sama? Czy są na to jakieś takie badania kliniczne wykonane? Bo tak sobie myślę, że często taka pacjentka, która ma raka piersi, jak usłyszy, że to nie będzie operacja, to nie będzie mastektomia, czyli jakby usunięcie całego gruczołu piersiowego, tylko będzie to operacja oszczędzająca, to się może zastanawiać, czy oni na pewno mi wytną to wszystko, co trzeba, czy tam się coś nie zostanie. Jak to właśnie jest, jeśli chodzi o te badania kliniczne? One pokazują, że zysk dla pacjenta jednak jest przy operacjach oszczędzających?
Badanie kliniczne wykazało oczywiście, że jest porównywalny efekt jakby odległy i przede wszystkim jeśli chodzi o nowotwór, więc co do przeżycia, więc to są identyczne, więc wykonywanie zabiegów oszczędzających no jak najbardziej ma sens i miejsce. Oczywiście trzeba dobrze się do tego przygotować.
A te zabiegi oszczędzające to tylko w raku piersi, czy też w innych
To dotyczy innych narządów, przewodu pokarmowego również. Szczególnie w nowotworach odbytnicy, gdzie tam akurat można dzięki onkologom doprowadzić do zmniejszenia nowotworu i wykonanie właśnie zabiegu oszczędzającego. W tym ujęciu akurat chodzi tutaj o na przykład wyłanianie stomii, które oczywiście wiadomo, że my nie lubimy wykonywać, jak i również chorzy też nie lubią ich mieć.
Ta stomia czasami jest czasowa, prawda?
Ona jest czasowa w sytuacji, kiedy wykonujemy połączenie przewodu pokarmowego i my musimy to połączenie jakby odciążyć na pewien czas, żeby mogło się jakby pewnie zagoić. Tu chodzi przede wszystkim o jakość leczenia chirurgicznego.
A czy taki zabieg obarczony jest mniejszym ryzykiem powikłań, taki zabieg oszczędzający, czy pacjent po takim zabiegu na pewno szybciej wraca do zdrowia chyba, prawda?
Tak, to co już mówiliśmy w pierwszej części tak naprawdę. Tam, gdzie robimy mniejszą inwazję, mniejszy uraz, tym sposobem ta reakcja organizmu będzie mniejsza na nasz zabieg. Więc oczywiście jest ryzyko powikłań mniejsze, jest szybciej chorzy wychodzą do domu, szybsza jest rekonwalescencja, więc jest wiele pozytywnych oczywiście cech.
Te zabiegi oszczędzające, one są trudniejsze dla chirurga niż takie radykalne wycinanie?
One są, jakby wymagają przygotowania jakby tak, ale doświadczenia oczywiście. Ale też pamiętajmy, że w zabiegach oszczędzających możemy też posiłkować się czasami pomocą patomorfologa na sali operacyjnej. Badania doraźne tak zwane robimy. To też wspomaga nasze działanie.
Czyli już na sali operacyjnej sprawdzacie, czy wszystko, czy tkanki okoliczne nie są objęte chorobą nowotworową? Czy ten
tak,
guz się gdzieś nie
roz... dotyczy tylko pewnych obszarów jakby.
To się nazywa guz naciekający, tak? Który...
To jest na przykład marginesy wycięcia, na przykład jeśli chodzi o nowotwór przewodu pokarmowego. Tam, gdzie nie jesteśmy pewni, a na przykład chcemy oszczędzić na przykład pewne części jakby ciała, to w tym momencie tak.
To jest też ważne do funkcjonowania, prawda? I dla psychiki pacjenta, że on wie, że ma jakiś narząd, tutaj albo jakoś... przynajmniej no, będzie to wszystko funkcjonowało, bo tak to działa, tak? Że jeśli operacja jest oszczędzająca, to pacjent funkcjonuje praktycznie tak jak przed operacją.
Dosłownie, no my akurat tutaj zajmujemy się chirurgią tutaj dzisiaj, natomiast oczywiście element psychologiczny jest równie ważny. I to przygotowanie musi nastąpić już przed operacją tak naprawdę.
A pan często słyszy od swoich pacjentów, proszę mi wszystko wyciąć, bo ja nie chcę tego raka?
Zdarza się, ale oczywiście tutaj oczywiście trzeba prowadzić szeroko zakrojoną edukację chorych przed zabiegiem również. Żeby po prostu ich poinformować, jakie są możliwości, jakie są rozwiązania, najlepsze dla niego.
Panie profesorze, a czasami musicie powiedzieć pacjentowi i pacjent to słyszy, że jego guz jest nieoperacyjny. Co to znaczy? Bo dla pacjenta brzmi to jak wyrok. Czy to znaczy, że takiego człowieka no, nie można już leczyć?
Jakby nieoperacyjność w naszym ujęciu to oznacza brak możliwości wykonania zabiegu z powodu rozległego zaawansowania, gdzie przypuśćmy nowotwór przechodzi, nacieka inne narządy, ale to też nie zawsze równa się, że nie można tego zabiegu wykonać, ale wtedy w tej sytuacji musimy próbować innych metod i dopasować je do tej sytuacji, którą mamy jakby.
Czyli nawet jeśli pacjentowi musi pan powiedzieć, że jego guz jest w tym momencie nieoperacyjny, ale zastosuje się na przykład, nie wiem, chemioterapię, która zmniejszy rozmiar tego guza, to nie znaczy, że on nie będzie miał operacji.
Dosłownie więc, a nawet wręcz przeciwnie, może być sytuacja taka, że w tej sytuacji nieoperacyjności podchodzimy do zabiegu, raczej rzadko, bo mamy badanie obrazowe i się przygotowujemy, ale jeżeli nas coś takiego zaskoczy, to możemy posiłkować się również jakby w onkologią kliniczną.
To się nazywa chemioterapia indukcyjna, tak? W takim języku medycznym. I jeśli ten guz zostanie zmniejszony, to wtedy w wielu przypadkach można takiego chorego operować. I to niejednokrotnie się dzieje.
Dosłownie. Akurat w Polsce dosyć często to leczenie przedoperacyjne jest stosowane, tak zwane indukcyjne, no adiuwantowe, różnie jest jakby nazywane. I właśnie jego celem jest, żeby zmniejszenie nowotworu w miejscu jego powstania, żeby nawet wykonać czasami zabieg oszczędzający.
Ale to też się chyba wiąże z większym ryzykiem, bo taki człowiek po chemioterapii no to jest w pewnym sensie osłabiony, prawda, tym leczeniem.
To jest działanie jakby onkologii również daje następstwa. To wiadomo, to mamy chemioterapię jest leczeniem systemowym, radioterapia jest
systemowym leczeniem, to znaczy działającym na cały organizm.
Na cały organizm, czyli jakby na krążące komórki, na tego guza pierwotnego, który się znajduje.
Ale też na komórki zdrowe.
I na komórki zdrowe. W związku z tym też będziemy mieli jakieś tam następstwa, ale jesteśmy jakby świadomi tego. No i później mamy radioterapię, która również jest leczeniem miejscowym i też daje swoje jakby następstwa.
Tak. Panie profesorze, a czy te leczenie leczenie chirurgiczne podjęte po chemioterapii u pacjenta, czyli na przykład no, zmniejszony został guz, pacjent teraz trafia do chirurga onkologicznego i ma zabieg. Ona jest, taka operacja jest obarczona dużo większym ryzykiem niż operacja u pacjenta, który najpierw ma leczenie chirurgiczne, a potem dopiero chemioterapię?
To oczywiście potwierdzam jak najbardziej. To jest zupełnie inne warunki anatomiczne są. Oczywiście, no wiadoma sprawa, chodzi o to, żeby chorego leczyć, wyleczyć, natomiast oczywiście...
Trzeba inaczej się przygotować, tak?
Dosłownie inaczej zabiegu. I też trzeba czasami wykonywać te zabiegi, tak jak mówiłem, te protekcyjne, czyli wyłonić stomię, zespolić. No wymaga to oczywiście większej czujności z naszej strony na pewno.
A co się dzieje, jeśli chory zgłasza się do państwa z nowotworem rozsianym tak zwanym? Czyli tak jak ludzie, jak pacjenci mówią, z przerzutami. Można operować kilka narządów, nie wiem, jednocześnie. Czy to jest bardzo duże ryzyko, tego się w ogóle nie robi? Jak się wtedy postępuje z takim pacjentem?
Tu wracam jeszcze jakby do definicji tego, bo tutaj jest jakby definicji zaawansowania, nie? Bo trzeci stopień to jest takie, że jest nowotwór w miejscu powstania i nacieka narządy, a czwarty stopień, kiedy już mamy stadium jakby rozsiewu. Oczywiście jeśli chodzi o wycinanie przyległych narządów, oczywiście jak najbardziej tak, jeżeli zastaniemy taką sytuację, że jakiś narząd dodatkowo jest gdzieś nacieczony, to my oczywiście...
Czyli na przykład robi pan operację komuś z powodu raka jelita grubego, ale w międzyczasie okaże się, że zobaczy pan, że jest guz też w wątrobie, to wycinacie wtedy, tak?
No w niektórych sytuacjach tak, jeżeli jest to jakby pojedynczy jakby przerzut, ale ja myślę tutaj o wycinaniu wielonarządowym, jeżeli jest przez ciągłość naciekania kolejnych narządów. W tym momencie musimy w jednym bloku w celu radykalności jakby usunąć jeszcze te przyległe niektóre narządy.
Czyli czasami trzeba po prostu odstąpić od takiego zabiegu ze względu na to, że no nie można pozbawić pacjenta funkcji tych narządów, tak? Bo wycięcie czy operacja nawet w niewielkim zakresie danego narządu mogłaby spowodować, że pacjent tego nie przeżyje, tak? Dosłownie. Bierze się to pod uwagę, te możliwości jakby funkcjonowania później po takiej operacji.
Dosłownie. Oczywiście chirurgia posuwa się daleko, ale niestety mamy, ja to nazywam takie czy punkty anatomiczne, krytyczne jakby, gdzie rzeczywiście musimy niektóre jakby naczynia wielkie, jakby struktury ważne zostawić. Jakby w tym momencie niestety musimy wtedy już wkroczyć z leczeniem innym, onkologicznym.
Nie można ryzykować życiem pacjenta, prawda?
Nie możemy życiem ani powikłaniami, niektóre mogą się zdarzyć.
Jest też coś takiego, o czym chorzy wiedzą i pacjenci, państwo słuchacze może również słyszeli, chemioterapia dootrzewnowa. To jest taka chemioterapia, która, no właśnie, na czym ona polega? Ona nie jest, że tak powiem, w żyłę, tak? Tylko inaczej troszkę się podaje.
To jest tak, w oryginale to jest oczywiście, nazywa się jako dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii, czyli to jest podawanie chemioterapeutyku do jamy otrzewnowej, który jeszcze jest podgrzany tak naprawdę, po to, żeby zwiększyć skuteczność jakby tego leczenia.
Czyli wlewa się po prostu do ciała pacjenta płyn, który, ten lek, który tam działa podgrzany, tak?
Dosłownie
i
tak.
Kiedy to się robi? W jakich sytuacjach?
To jest rezerwowane jakby dla wybranej grupy nowotworów, jakby tak z wyboru, na przykład w śluzaku rzekomym otrzewnej, w takim nowotworze, który akurat tu się rozwija, lub też w raku jajnika. Natomiast też trzeba pamiętać, że oczywiście jest dużo uwarunkowań i jakby wskazań do tego typu procedury, więc na pewno to musi być ograniczony rozsiew nowotworu dootrzewnej.
Tak, bo właśnie pytam o to dlatego, że często pacjenci tak sobie myślą, że jeśli mają wiele ognisk nowotworu w jamie brzusznej, tak nazywając kolokwialnie, to ta chemioterapia dootrzewnowa może być no, jakimś ostatnim ratunkiem dla nich, tak? Czyli tych przerzutów, tak zwanych choroby w kilku narządach występujących jest. I czy to jest rzeczywiście remedium na tego rodzaju zaawansowanie choroby, że występują przerzuty do różnych narządów i wtedy można taką chemioterapię zastosować?
Ale wracam jeszcze do tych podstawowych warunków i jakby wskazań oczywiście. To musi być ograniczona rozległość zmian, czyli jest taka skala specjalna, która pozwala określić nam, ile tego nowotworu w jamie brzusznej jest. Natomiast jakby cennym uzupełnieniem oczywiście jest też usunięcie tych guzów, które są w jamie brzusznej, to się nazywa oczywiście ten zabieg cytoredukcji tak zwany.
Czyli najpierw trzeba wyciąć guzy, tak? A potem dopiero można tą chemioterapię zastosować? Czy te guzy muszą być tak zwane operacyjne?
One muszą być operacyjne, nie może być rozsiewu w innych narządach i szczerze mówiąc temat jest na tyle skomplikowany, że to decyzja o tego typu leczeniu powinna się odbywać w tych teamach takich międzydyscyplinarnych.
W klinice właśnie, w której pan pracuje, są wykonywane takie zabiegi, ale też nie we wszystkich przypadkach nowotworów, w niektórych, tak?
Dosłownie tak. To są te, które są pierwotnie w otrzewnej się pojawiają i też w wybranych przypadkach innych nowotworów w zakresie jamy brzusznej, ale tak jak mówię, to kwalifikacja musi się odbywać bardzo, bardzo dokładnie i w takim teamie interdyscyplinarnym.
Na koniec chciałam pana zapytać jeszcze o przyszłość chirurgii, bo jako konsultant wojewódzki ma pan na pewno na ten temat dużą wiedzę, jeśli chodzi o nasze województwo, bo specjalizacja, czy specjalizacja cieszy się u nas popularnością, bo jak się czyta różne medyczne fora, gazety, tudzież jakieś strony internetowe poświęcone medycynie, to można odnieść wrażenie, że nie ma chętnych do wykonywania zawodu chirurga. Jak to wygląda z pana punktu widzenia tutaj w praktyce u nas na Pomorzu?
To znaczy, jakby chirurgia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów i tak naprawdę jakby jeśli chodzi o kryzys takiej specjalności nam nie grozi. Natomiast jest pewne i według danych wszystkich i krajowego konsultanta z dziedziny chirurgii onkologicznej rzeczywiście, że 50% chirurgów jest po 50 roku życia.
Czyli to może świadczyć o tym, że młodzi nie za bardzo... To ciężka praca jest, prawda? Wiele godzin czasami przy stole operacyjnym.
To prawda.
Fizycznie to można może zmęczyć.
To prawda. Natomiast jako konsultant krajowy też zwiększałem liczbę miejsc do specjalizacji. Obecnie mamy 26 miejsc w województwie pomorskim i mamy 4 takie centra, które zajmują się chirurgią nowotworów. I wydaje się, że już teraz ta proporcja troszkę się będzie
poprawiała. Czyli na wszystkie 26 miejsc są kandydaci, są chętni.
Dosłownie tak. I to nie tylko mężczyźni.
O, to super. Panie profesorze, a poradzi pan jeszcze tak naszym słuchaczom, kiedy pacjent podejrzewający, że może u niego występować choroba nowotworowa, powinien poszukać pomocy chirurga onkologicznego? Bo czasami ludzie nie wiedzą, do kogo w pierwszej kolejności powinni się udać. Czy powinni iść do poradni onkologicznej, czy od razu do poradni chirurgicznej? I jak z pana punktu widzenia powinien taki człowiek postąpić? Gdzie zapisać się do lekarza po prostu?
Wydaje mi się, że chyba najlepsze takim rozwiązaniem jest, jeżeli pojawi się nowotwór objawowy, to jeżeli ten pacjent zgłosi się do lekarza rodzinnego POZ-u, którzy po prostu już nakierują na odpowiedni tor jakby. Ale szczerze mówiąc, czy to będzie onkolog kliniczny, czy to będzie chirurg onkologiczny, to już ma mniejsze znaczenie. My działamy w teamach i tak naprawdę uzupełniamy się wzajemnie i tu problemu z tym nie ma.
Pytam o to, żeby nie tracić czasu, bo na przykład do chirurga onkologicznego pacjent potrzebuje skierowanie, a do onkologa klinicznego, do poradni onkologicznej takiego skierowania nie potrzebuje.
Dosłownie tak, ale to wydaje mi się, że mamy właściwie tak sieć rozwiniętą i tak współpracę, że tutaj jeżeli lekarz POZ-u skieruje do nas, to później jakby nie będzie. Wiadoma sprawa, że tych chorych mamy dużo, ale to bez ograniczeń.
Długo trzeba czekać teraz?
U nas niespecjalnie. To jest, czasami jest to tydzień, może nawet mniej nawet, więc tutaj jakby ograniczeń nie ma, jeśli chodzi o te kolejki.
Profesor doktor habilitowany Jacek Zieliński, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za przyjście do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, poprowadziła Joanna Matuszewska. Dziękuję państwu, do usłyszenia.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.